Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku cyklu Motodoradca. No tak, widzicie mnie, słyszycie, ale nie czujecie tego, co jest tutaj dookoła. Przed sekundą sąsiad zakończył wywożenie obornika na działkę po sąsiedzku. Jakże swojskie klimaty. No właśnie, przechodząc do treści dzisiejszego odcinka, będzie o pracy w salonie samochodowym. Ja kilka lat temu nagrywałem taki materiał o różnych moich przygodach, przeżyciach, ciekawostkach dotyczących pracy w salonie samochodowym, bo zapewne wiecie z moich materiałów, że przez kilka lat miałem okazję pracować. Chciałem powiedzieć, że zaczynając od praktykanta. Nie, źle powiedziane. Zaczynałem od pracy Świętego Mikołaja w wieku 18 lat na Mikołajkach w salonie samochodowym, praktykant, stażysta, sprzedawca, kierownik, dyrektor. Można powiedzieć, że wiele szczebli udało mi się przejść i dzisiaj chcę powiedzieć i wrócić do tych kilku sytuacji. Nie ukrywam, ja bardzo cieszę się, że tak rozpocząłem swoją przygodę z motoryzacją i uważam, że to była niesamowicie cenna lekcja. Oczywiście wszystko zależy do tego też, do jakiego salonu trafimy, w jakim kręgu tam będziemy działać, z jakimi ludźmi, jakie będą panowały tam standardy, ale naprawdę bardzo dużo nauczyłem się dzięki tej pracy. I było dużo dobrego i dużo złego, bo prawda jest taka, że ostatnia moja praca na etacie, czyli w salonie Citroena, gdzie byłem szefem salonu, pewnie kilka lat temu, może lat trochę więcej, bym trochę inaczej o tym wszystkim myślał, ale dzisiaj z pełną dozą szacunku mogę powiedzieć: panie prezesie, ja bardzo panu dziękuję, że pan pomógł podjąć mi decyzję, żeby odejść z tego salonu i zakończyć swoją pracę na etacie i wziąć się za siebie i za swoje działania. Dziękuję serdecznie. Ale zanim przejdę, przypominam jeszcze o moim kursie dotyczącym pracy w salonie samochodowym, gdzieś tam w linkach poniżej w opisie też jest. Bo co prawda w motoryzacji mamy kryzys, tych aut nie ma, dużo powiedziane, auta są, po prostu spływają z mniejszą skutecznością, ale widać jedno, nabory w salonach trwają z tego względu, że zapewne ci pracownicy, którzy byli bardzo kosztogenni, przez lata wypracowali sobie pewne standardy, no teraz dla niektórych salonów mogą być nieopłacalni, co za tym idzie, też się pojawia jakaś furtka dla młodych osób, które nie mają doświadczenia i od razu uprzedzam, bo ktoś powie, ale po co kurs, no idę na rozmowę i tyle. No trochę tych rozmów kwalifikacyjnych przeprowadziłem. Jeżeli ktoś nie wie, jak pozyskiwać klientów, czego się spodziewać na rozmowie kwalifikacyjnej, bądź jak wyglądają standardy pracy w salonie, jakie są schematy, o co chodzi z tym wszystkim, no to tak na dobrą sprawę ciężko podczas tego CV rozmowy rekrutacyjnej być tam dłużej jak 3 minuty. Zapraszam. I wiecie co? Życzę Wam jednego, jeśli chodzi o kwestie zawodowe, żeby praca była przyjemnością. Bo jak praca będzie przyjemnością, no to to nie będzie praca, to będzie hobby, dzięki któremu mamy możliwość zarabiania. I tak patrząc na własnym przykładzie, gdy przed laty podjąłem decyzję o odejściu z pracy w salonach samochodowych, ja tą pracę lubiłem. Tylko bardziej mnie irytowała cała ta korporacyjność, te tabelki w Excelu. Teraz można powiedzieć, że się spełniam, ale spełniam się też dzięki partnerom biznesowym, z którymi działam, więc chwila dla partnera tego odcinka strony Car Vertical. To właśnie klikając w link poniżej tego filmu, możecie sobie sprawdzić historię auta przed zakupem. Oczywiście mówimy tutaj o samochodach używanych. I właśnie poprzez ten link otrzymacie 10% rabatu, a przygotowałem dla Was dzisiaj dwie jakże ciekawe perełki. Pierwsza to jakże piękna Tesla, taka ładna, amerykańska. Cytując klasyka, model z 2018 roku, przebieg ok, kradzieżowości brak, jazda na taksówce nie, no jedyny problem to z taką kosmetyczną obcierką. No dobra, może w sumie jest to trochę więcej niż obcierka, bo zapewne w myśl przepisów przy imporcie taki stan auta raczej wraku może być traktowany jako odpad i podlegać utylizacji, nawet gdyby nam się udało jakimś cudem zarejestrować tenże samochód. A druga propozycja to również elektryczna Tesla w odmianie X, czyli elektryczny SUV. Kolor ten sam, choć uszkodzenia wydają się minimalnie mniejsze, ale pamiętajcie, przy sprowadzaniu uszkodzonego elektryka każda nawet najmniejsza naprawa z założenia jest droga. A jeżeli choć minimalnie jest uszkodzone jedno ogniwo baterii, należy wymienić całość. I później się okaże, że sama taka bateria w sobie będzie kosztowała około 100 tysięcy złotych. Do samego ZOE, jak pamiętam, chyba w ASO około 82 tysięcy kosztowała bateria. Czyli można powiedzieć, że w full wersji była to połowa ceny samochodu, a przy biednej części samochodu było to mniej więcej 2/3. Dlatego sprawdzajcie, kontrolujcie. Nie mamy teraz zbyt łatwych czasów. Zacznijmy zatem od pierwszej sytuacji. One w żaden sposób nie są wartościowane, szeregowane, po prostu idę za ciosem. Tylko zwróćcie uwagę na jedno, bo ta pierwsza sytuacja dotyczy w sumie początków mojej pracy w salonie samochodowym. Chłopak 20-21 lat, który łączy pracę ze studiami, trochę wbrew rodzicom, bo by go tylko i wyłącznie na studiach w tym momencie widzieli. No ale miałem takie trochę większe ambicje ku temu. Miejmy tego świadomość, że jako młoda osoba raczej nie wychodziłem do klientów dużych, biznesowych, flotowych, bo jednak z racji wieku te osoby wybierały bardziej doświadczonych handlowców, ale tych osobówek dla klientów indywidualnych sprzedawałem dosyć dużo. Clio, Thalia, Kangur, Scenic. No właśnie, jesteśmy przy Sceniku. Przyszedł w pewien sobotni poranek pan z Bełchatowa. Jeżeli to ogląda, to pozdrawiam serdecznie. Nie ukrywam, ja byłem po piątkowej imprezy, taki dosyć trochę zmęczony. Więc z początku ta rozmowa jakoś tak idealnie się nie kleiła. No każdy z nas jest człowiekiem, wiecie jak to jest. Osoba przyjechała na serwis swoim Renault Kangoo, no i przyszedł, co będzie siedział sobie tam na ławeczce, jak może przyjść do salonu, pooglądać nowe auta. I akurat stał nowy Scenic silnikiem 1.6 w takim złotym kolorze. Kiedyś ten kolor był taki bardzo modny. W sumie to teraz powróciła moda na ten kolor. No i oglądał, tak żeśmy sobie pogadali. W sumie to tak do zabicia czasu, bo to wiecie, 10, 14, jakoś trzeba te 4 godziny w sobotę odbębnić. Raczej mało co się sprzedaje. Daje w soboty w salonach, to jest bardziej oglądanie, no ale pooglądaliśmy, powiedział, że on to by sobie chętnie takie auto kupił. Nie była takaś bogata wersja właśnie w salonie. 2 dni nie minęły, pamiętam jak dziś, wtorek przyjeżdża do salonu, mówi, wie pan, panie Waldku, ja to przemyślałem sobie, ja chcę ten samochód, tylko full wersję, czyli LP19U. Dokładnie to było Lux Privilege 1.9 diesel, 120 koni, tak to ten diesel, a U to oznaczało kratkę, bo to jeszcze była ta możliwość rejestracji samochodów, wtedy Scenica jako czteroosobowego, podłokietnik był zablokowany, jako czteroosobową ciężarówkę. Zamówił. W momencie wydania, bo wtedy to auto było za 5 tygodni z produkcji, wtedy to były piękne czasy. Ja nie mogłem być, bo akurat byłem na studiach, więc moja koleżanka wydawała za mnie ten samochód. Dzwoni później do mnie i mówi, Waldek, mówi, pan Kiełbasa, bo tak na niego żeśmy mówili, przyjechał, odebrał auto, mega zadowolony, dał ci 15 kilo kiełbas, bo się zajmuje przetwórnią. Ja mówię, o kurczę. I od tego momentu został dla mnie takim panem kiełbasą i swojego rodzaju też taką zagadką, że niepozorny klient przyjeżdża i kupuje auto i to też mnie właśnie nauczyło pewnego takiego podejścia życiowego, że no nie ma co wszystkich jakby w różny sposób traktować, do każdego trzeba podchodzić indywidualnie. Fakt faktem, po chyba 6 czy 7 miesiącach zabrali mu to auto, zostało zwindykowane, ale jak przyjechał z powrotem tym swoim Kangoo na przegląd, któregoś razu powiedział, mówi, a i tak się cieszę, że miałem okazję pojeździć tym samochodem, no cóż, w biznesach dobrze mnie poszło, takie jest życie. Wspominam to do dziś. I tak w sumie wiecie co, zastanawiałem się, czy tą drugą sytuację nagrywać, czy nie, ale w żaden sposób nie mówię o nazwiskach, bo są czasem w salonie i te dobre, i te gorsze momenty, aczkolwiek osoba, o której chcę powiedzieć, to była niezwykle inteligentna osoba. Wtedy już pracowałem, przeskakując z Renault w tym samym salonie na markę Ssangyong, bo to tam zaczynałem swoją przygodę z Ssangyongiem. Odpowiadałem wtedy za Ssangyonga w tym salonie, w sumie to byłem jedyną osobą zajmującą się sprzedażą. I druga historia, wiecie co, zastanawiałem się, czy ją nagrywać, czy nie nagrywać, ale w sumie nie mówię o żadnych nazwiskach, ale chcę też pokazać, że praca w salonie ma swoje dobre, jak i czasem te gorsze strony, gdzie czasem tracimy cierpliwość i mówimy... Ach... Już tłumaczę, o co chodzi. Wtedy, gdy już z Renault przeszedłem do Ssangyonga, jeszcze Ssangyonga w Zgierzu, bo to w tym samym dealerstwie została otworzona ta marka, przyjechał pewien klient zainteresowany zakupem modelu Action Sport, czyli pick-upa, no bo wtedy było to strasznie w modzie. Samochód z zabudową, co za tym idzie, można było wtedy odliczyć 23% VAT-u od tejże konstrukcji, co teraz już jest problematyczne. I powiem wprost, gdy przyjechał po raz pierwszy do salonu, on był bardzo dobrze przygotowany. Nie powiem, że może lepiej ode mnie znał cały katalog tego samochodu i miał większe doświadczenie, ale jego wiedza była ponadprzeciętna względem innych klientów. Bardzo zorientowany. Chciał full wersję Elite ze skrzynią automatyczną. Wtedy wychodziło to około 123 tysięcy złotych. Wiedział, jaką konkretnie zabudowę chce, bo były dwie do wyboru. Żeby zatkać tą pakę, była płaska albo wysoka z szybą, więc chciał tą wysoką. No i tak, była za pierwszym razem jazda próbna, Godzina w salonie, pogadaliśmy sobie, wszystko okej. Za drugim razem przyjechał z żoną, żeby żona też się przyjechała. No naturalna rzecz. Za trzecim razem przyjechał sam, bo widział, że mamy pick-upa jeszcze w innym kolorze, więc chciał go porównać na żywo. Za czwartym razem ja go zaprosiłem na offroad, bo żeśmy w Strykowie organizowali takie wypady jeden na jeden, że po prostu jak widziałem, że któryś klient jest mocno zainteresowany, na przykład brakowało mi auta do planu sprzedaży w danym miesiącu, mówię, dobra, zabieram na offroad, bierzemy pick-upa, pojeździmy trochę po terenie i na tych górkach często klienci byli już gotowi zamówienia podpisywać, bo było to coś więcej. Widać, że to działało. W sumie to żeśmy się wtedy raz tak porządnie zakopali, bo w błotnisty dzień pojechałem. No to było to. Kolejna sytuacja to było zaproszenie do niego do domu, bo chciał zobaczyć i przymierzyć, czy samochód mieści się w garażu. Kolejna sytuacja to było to, że wyszła delikatnie zmodernizowana zabudowa, więc po raz kolejny przyjechał do salonu. Następnym razem zupełnym przypadkiem przyjechał do salonu, ale zaczął bardzo mocno negocjować cenę już w formie decyzji. W następnym razem zrezygnował z zakupu, jak do niego dzwoniłem, powiedział, że na razie nie jest zainteresowany zakupem, a to już było takie dobre 3-4 miesiące, to się rozkładało. Potem przerwa, potem po kilku miesiącach znowu powrót, znowu te wszystkie ścieżki przebyte. Mam wrażenie, że chyba oboje żeśmy doktorat robili już z wiedzy na temat tego samochodu, ale ja rozumiem, to są bardzo duże pieniądze, ale już w pewnym momencie zacząłem tracić cierpliwość, po czym ostatnia już później rozmowa była, a wie pan, to ja jeszcze muszę to przemyśleć, muszę się zastanowić. I potem znowu za jakiś czas zadzwonił, panie Waldku, ja jestem gotowy do decyzji, chciałbym kupić to auto, czy mogę przyjechać, jeszcze chcę ponegocjować cenę. I pamiętam to jak dziś, bałem się trochę mojego prezesa, co on na to powie, ale odmówiłem. Tyle czasu temu klientowi poświęciłem, ale odmówiłem, bo po prostu sam na siebie już byłem zły względem tej sytuacji, że to wszystko trwało, a z drugiej strony mówię, kurde, będą z tego jakieś problemy. I poleciłem kilka innych salonów. Z tego co pamiętam, to kupił u Piotrka, pozdrawiam Cię Piotruś, w Gdańsku, u innego dealera. No i były później tam same problemy, od A do Z, ale czasem trzeba wiedzieć, kiedy powiedzieć stop, trzeba też jakiś swój honor w całej tej sytuacji mieć. Nie zawsze pieniądze są warte tego wszystkiego, żeby mieć takie podejście, aczkolwiek ja wiem, że ktoś mógł powiedzieć, matko, jedyna pieniądze przeszły bokiem i co z tego? No i teraz sytuacja związana z Ssangyongiem. Ja mam takie wrażenie, że Ssangyong przyciągał takie dosyć nietypowe osobowości do swoich placówek. Może w sumie tylko kiedyś o samych tych sytuacjach związanych z Ssangyongiem nagram, bo tam trochę tego się działo, ale dzisiaj trochę w odwrotnej formie chcę to przekazać, bo już jakiś czas temu Wam nagrywałem odcinek te kilka lat temu, pierwszy właśnie z takich podsumowań mojej pracy w salonie, gdy właśnie do Ssangyonga wtedy ja odchodziłem z pracy w Ssangyongu w Zgierzu i centrala zaproponowała mi pracę, poprowadzenie swojego salonu firmowego i to właśnie tam przyjechał pewien pan w gumofilcach, Lublinem podjechał, bo to było centrum Warszawy, obok była Towarowa 33, tam był salon firmowy DUFSO swoim Lublinem na po jakiejś części czy na przegląd i tak se chodził w tych gumofilcach, chodził w kufajce takiej, mówi, ale fajne auto, kiedyś to bym se takie kupił. No i przyjechał 3 dni później, mówi, wie pan, mówi, całe życie pracuję, dzieci poszły na swoje, co ja mam z tymi pieniędzmi robić? Zamówił Rexona za 170 tysięcy, to już o tym Wam nagrywałem, a dzisiaj z zupełnie innej strony o przełożonych. Ssangyonga w Polsce dystrybuowała hiszpańska grupa Berhe, potentat na rynku hiszpański, dystrybutor wielu marek na tamten lokalny rynek. No i oczywiście też był wysłannik hiszpański u nas w Polsce, który był moim przełożonym. No ja byłem przede wszystkim mu wdzięczny za to, że jako młodemu chłopakowi, który miał 20 kilka lat, zaproponowali funkcję poprowadzenia całego salonu. Duża odwaga. Widzieli, że mam sam w sobie duże wyniki sprzedażowe, ale z drugiej strony nie miałem dużego doświadczenia w prowadzeniu personelu. No, można by powiedzieć, że dla mnie to była nauka od zera. Ale to też pokazuje, jak ważne jest podejście, jak ważni są ludzie, którzy stają na naszej drodze. To on wtedy powiedział podczas rozmowy rekrutacyjnej, że mówi, ty dostaniesz dobrą pensję i on dał mi taką pensję, która nawet była większa niż ja bym oczekiwał i to na warunki warszawskie, bo on mówi, jak dostaniesz dobrą pensję i ty będziesz z niej zadowolony, to jestem spokojny, że klienci i cała obsługa będzie na bardzo wysokim poziomie, bo przede wszystkim musi być pracownik zadowolony. No wiecie, dzisiaj to można powiedzieć, że dosyć rzadkie podejście, trudno o czymś takim mówić, ale to faktycznie działało. Ale to też była osoba taka, która w każdej chwili, z jednej strony była praca, oczywiście presje, tabelki, statystyki, ale z drugiej strony był telefon, piątek po południu, Waldek, wyprowadzajcie wszystkie samochody z salonu, kupuj Whiskacza, robimy dzisiaj imprezę w salonie, nigdzie nie idziemy na miasto. Bo nieraz chodziliśmy po prostu na miasto, a tutaj była potańcówka w salonie. można powiedzieć, że swojego rodzaju ewenement, pewnie teraz byłoby to już niespotykane. I pamiętam też, jak gdzieś, gdy sprzedałem swojego pierwszego Ssangyonga Rodiusa, dzwonię i mówi: ty, jak możesz, to zrób zdjęcie temu klientowi, bo chciałbym zobaczyć, kto kupuje takie auto. Więc niezwykle barwna i ekspresyjna postać. No i ostatnia sytuacja, teraz Renault, czyli tak w sumie trochę na zmianę z tym wszystkim wchodzimy, czyli wynika z tego, że nic w Citroenie ciekawego nie miałem. No cóż, życie. Sam koniec mojej pracy w Renault, jako stricte w marce Renault. Przyjechali państwo, młode małżeństwo, świeżo po ślubie, i to dosłownie świeżo, bo tam chyba tydzień wcześniej mieli ślub i byli zainteresowani Renault Talią. 1.4, 75 koni w wersji Access, czyli taki totalny golas z czerwonym kolorem, bo był to kolor też bez dopłaty. Obejrzeliśmy sobie auto, podjęli decyzję, powiedzieli, że za kilka dni przyjadą wpłacić zaliczkę. Wiecie, jak to jest, bardzo często było tak, że klienci mówią, że przyjadą wpłacić zaliczkę, a potem jeszcze 10 innych salonów objeżdżają i każdemu to samo obiecują i w końcu jadą gdzie tam taniej, chociaż w sumie przy Talii Access to trudno było mówić o jakimkolwiek rabacie, no bo to auto samo w sobie, zapewne tam była marża rzędu 1500, może 1800, jeszcze odejmując przegląd przedsprzedażny, który jeszcze ze 4-5 stówek kosztował. Oni sobie chcieli też kupić alarm, to już montaż wziąłem na swoją stronę, więc tak powiedzmy, że dużego zarobku z tego wszystkiego nie było. Jeszcze kredyt miał być 70/30, to były te takie kredyty, nie wiem jak to nazwać, balonowe, 70% od razu, 30% po roku. No i po odbiór auta, bo akurat auto było z placu, po odbiór auta przyjechali, no niczym wycieczka na pokaz garnków. Wchodzi, nie wiem, tam 14 czy 15 osób do salonu, gwar, huk, wszystko się działo. Ja mówię, co jest grane, o co chodzi, jakaś wycieczka tu podjechała. Okazało się, że przyjechali z całą rodziną, bo to była forma podziękowania całej rodzinie za to, że to właśnie ta część rodziny składała się na te 70% na pierwszą wpłatę. Część to była z prezentów ślubnych, a część to była właśnie, a tu jakaś chrzestna coś dorzuciła, a tu coś. Normalnie można powiedzieć, że miałem łzy w oczach, bo to pokazuje, jacy ludzie są serdeczni i rodzinni w tym wszystkim. Można powiedzieć, że praca salonu wtedy zamarła, wszyscy stali wokół tego auta, było pokazywanie, każdy punkt po punkcie, jak to wiadomo, w strefie wydań trzeba wytłumaczyć, co w aucie jest. Wiadomo, tam nie było dużego wyposażenia, więc nie było co tu dużo tłumaczyć, ale a to dziadek się dopytywał o to, a to ciocia o tamto, a to ktoś zaglądał do bagażnika, a to pod maskę. Jeden wielki miszmasz, po czym ojciec młodych podszedł, mówi: naprawdę, bardzo chcieliśmy panu podziękować, i dali mi, nie pamiętam, to był 4 albo 5-litrowy taki baniak z bimbrem. No miło się to wspomina, takie sytuacje. Teraz jest to, można powiedzieć, już bardzo rzadko spotykane w salonach. Teraz to się kupuje wycieczki handlowcowi, żeby można było jakieś auto kupić w lepszym terminie. I ja mam świadomość, że pracowałem w salonie kilka lat. To nie jest jakieś mega wielkie doświadczenie, chociaż z punktu widzenia mojego jakby dorastania w tej branży uważam, że bardzo dużo w tym czasie udało mi się osiągnąć. Tych sytuacji jest bardzo dużo. Teraz wiadomo, to się dosyć mocno zmienia. Większość klientów jest w drodze internetowej tak zwanej. Bardzo rzadko się okazuje, że nawet klienta widzimy w dniu odbioru, bo wszystko się na przykład załatwia przez maila, odbiór jest dostawa lawetą. Tak tracimy trochę te wartości i kontakty interpersonalne. I gdy słyszę o tym, że się myśli o systemie agencyjnym, jeżeli chodzi o sprzedaż salonów samochodowych, że dealerstwa mają odejść do lamusa, że salon to ma być tylko takie miejsce, gdzie nie idzie się zamawiać aut, a idzie się te auta obejrzeć i przejechać, a klepie się wszystko w komputerze, niczym w sklepie obuwniczym, jak to teraz bywa w tych nowych technologiach, to mam wrażenie, że zatracamy chyba największą wartość, jaką są te emocje przy zakupie samochodów, że tego nam będzie coraz chyba bardziej brakowało. A ja te anegdoty w głowie sobie trzymam, bo jednak jest to czasem dobra lekcja dla nas wszystkich. To na tyle dzisiaj. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się. Hej!